Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Mors w kolejnym odcinku audycji Forum. Moimi gośćmi są Karol Malinowski, przewodniczący Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Witam.
Witam.
I Maciej Cholewiński, portal Radykalny Uniwersytet.
Witam.
Dziś porozmawiamy o szeroko pojętej wolności słowa na uczelniach wyższych. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolności wypowiedzi. Teoretycznie oznacza to, że każdy z nas ma prawo do wyrażania swoich poglądów, ale pytaniem jest, czy tak samo wygląda to w praktyce. Czas, w którym studiujemy, jest bardzo ważny dla młodych ludzi. Kształtujemy wtedy własny światopogląd, uczymy się samodzielnego myślenia i konstruujemy wnioski. By zdobywać cenne doświadczenia, Niezależne Zrzeszenie Studentów realizuje szereg projektów, które umożliwiają nam, młodym, rozwój własnej świadomości. Karol, proszę, opowiedz nam, w jaki sposób zachęcacie młodych do uczestnictwa w życiu publicznym?
W tym roku rozpoczęliśmy projekt Forum NZS. To właśnie on polega na organizacji cyklicznych debat, w domyśle mniej więcej raz na miesiąc, dwa miesiące, debat z osobami znanymi, czy to politykami, czy dziennikarzami, wszelakimi osobami, które w jakiś sposób mogą wpływać na myślenie młodego pokolenia. Celem projektu było właśnie to, aby młodzi ludzie mieli możliwość zetknąć się na uczelni, na której studiują, z różnymi poglądami. Wiadomo, kiedy się pójdzie na jakieś spotkanie zorganizowane przez chociażby Platformę Obywatelską czy Prawo i Sprawiedliwość, wtedy na tym spotkaniu posłuchamy głównie jednego poglądu. Natomiast gdzie indziej, jak nie na uczelni wyższej, studenci powinni mieć możliwość, żeby przyjść na debatę pomiędzy osobami o dwóch różnych poglądach, posłuchać i móc krytycznie samemu się odnieść do tego, w ten sposób się rozwijać. Druga sprawa to w tym roku ruszył ogólnopolski projekt Studiuję, Głosuję. Założeniem projektu w ogóle było zachęcanie studentów spoza miasta, w którym studiują, do głosowania w tym mieście. No są takie możliwości poprzez dopisanie się do rejestru wyborców w urzędzie. Wielu studentów niestety nie wiedziało, jak to zrobić, stąd też zaczęliśmy zachęcać do dokonywania tego. W ten sposób też chcemy zachęcać do takich proobywatelskich postaw.
Był jednak też pomysł organizowania debat przedwyborczych, jednak niestety nie została z nich żadna zrealizowana. Maciek, jak myślisz, dlaczego?
Mogę się opierać oficjalnie tylko na oświadczeniu, jakie Uniwersytet Gdański za pomocą tej pani rzecznik wydał, w którym to pisze, że Uniwersytet Gdański jest otwarty na szerokie spektrum poglądów, jest także miejscem wymiany poglądów, ścierania się różnych opinii w ważnych społecznych sprawach. Zasada polityczności wymaga jednak, aby wyłączyć uczelnię ze spotkań o charakterze politycznym w czasie kampanii wyborczych, a obecnie kampania przed wyborami prezydenckimi weszła w najbardziej intensywny okres. No i tutaj następuje przytoczenie jednego z punktów konferencji rektorów akademickich szkół polskich, tego tak zwanego kodeksu dobrych praktyk. Tutaj zacytowany został fragment, że wystąpienia polityków oraz debaty polityczne są na terenie uczelni dopuszczalne tylko wtedy, gdy zachowują charakter akademicki, czyli wykłady, seminaria, sesje naukowe, spotkania. Szczególnie w okresie kampanii wyborczych zalecenia te władz uczelni będą miały na uwadze, aby zachować apolityczność i bezstronność uczelni. Także mimo, że ja uważam, że powyższe stanowisko tutaj władz uniwersytetu jest alogiczne, ponieważ wskazywałoby na to, że debatować owszem można i wolność słowa owszem obowiązuje, ale poza kampanią wyborczą. Czyli jak już wybierzemy tych polityków, którzy powiedzmy mają przez najbliższą kadencję sprawować swoje funkcje, to dopiero po tych wyborach możemy ewentualnie organizować spotkania, czy studenci mogą organizować spotkania na uniwersytecie, które polegałyby na ścieraniu się różnych poglądów. No takie stanowisko moim zdaniem jest nie do zaakceptowania i w świetle konstytucji artykuł 54 wyraźnie mówi o tym, kiedy cenzura jest po prostu niedozwolona i każdemu zapewnia się wolność wypowiedzi. Przypominam, że Uniwersytet Gdański jest uczelnią publiczną, nie jest uczelnią prywatną. Nie ma tutaj właściciela. Właścicielem jest po prostu skarb państwa, tak, de facto. Zarządza to tylko i wyłącznie odpowiednie władze, czy też senat, czy też rektorat. Ale no jest uczelnią publiczną, tak? I wszyscy tak naprawdę składamy się w podatkach także na Uniwersytet Gdański i należałoby o tym pamiętać, wydając lub nie wydając pozwolenia na różne tego typu debaty.
A czy dla was taka rozmowa, takie spotkanie z politykami, wymiana zdań na takiej debacie byłaby dla was cennym doświadczeniem, Karol?
Zdecydowanie tak, bo tak jak już wcześniej wspomniałem, Mówimy tutaj głównie o debatach. Oczywiście zawsze, kiedy jakiś znany polityk był zapraszany nawet w pojedynkę na spotkanie ze studentami na Uniwersytet Gdański, zawsze chętnie na to szedłem, natomiast nie jest to samo, kiedy mamy dwie osoby w debacie. Niestety tych spotkań jest bardzo mało, ale to nie tylko na Uniwersytecie Gdańskim. To niestety w ogóle tych debat jest mało na polskich uczelniach. Organizowanie debat w okresie przedwyborczym właściwie bardziej wynika z stanowiska konferencji rektorów akademickich szkół polskich. Jest to ogólnopolskie, są to ogólnopolskie wytyczne dla rektorów. Tak, Uniwersytet Gdański nie jest zobowiązany jakoś, aby tego przestrzegać. Natomiast wszyscy rektorzy w Polsce solidarnie tego przestrzegają i no, niestety od tych dyskusji się odchodzi. Wracając właśnie do tego okresu przedwyborczego, zdecydowanie nigdzie indziej, jak na uniwersytecie czy na innej uczelni wyższej, chciałbym móc właśnie przyjść na taką debatę, usiąść, móc posłuchać dwóch różnych opcji, samemu rozważyć, z czym się zgadzam, z czym nie. I to zdecydowanie mi pomoże w wyborze już tego 10 maja.
A dla ciebie, Maciej, byłoby to cenne doświadczenie?
Tak, ponieważ nie dość, że w wielu takich debatach, powiedzmy, uczestniczyłem jako widz, to także prowadziłem takie debaty i powiem szczerze, że bardzo, ale to bardzo różni się dyskusja nawet dwóch, powiedzmy, polityków, którzy na co dzień w mediach, powiedzmy, często nie stosują argumentów merytorycznych w dyskusjach. Czasami są to po prostu zwykłe argumenty ad personam, jak słyszymy w telewizji, no czasami jesteśmy zażenowani takim poziomem dyskusji. Natomiast, co ciekawe, na uczelni ci sami ludzie, bo ja byłem tego świadkiem. Ci sami ludzie, którzy właśnie niezbyt merytorycznie wypowiadają się w takich właśnie radiach, telewizjach i tak dalej, bardzo merytorycznie i bardzo spokojnie, rzeczowo potrafią wyłożyć swoje argumenty dotyczące jakiejś konkretnej sprawy. Kiedy dyskusja jest dłuższa, kiedy trzeba jakby wyłożyć swoją tezę, nie da się na podstawie takich bonmotów tak zwanych telewizyjnych, czy jakichś takich argumentów, które porwą jakiś dany elektorat, wygrać dyskusji, czy też przekonać do swojego zdania zgromadzonych studentów na sali. To jest zupełnie co innego. Jest też kontakt pomiędzy uczestnikiem takiego wydarzenia a osobami, które w debacie uczestniczą, ponieważ one potem, te uczestnicy mają możliwość zadawania pytań, możliwość wymiany poglądów z nim. No to jest doświadczenie moim zdaniem bezcenne, tak? Bo gdzie indziej możemy takie poglądy polityka poznać i móc się również z nim wymienić jakby nimi.
A jeśli nie debaty z politykami, to jaką macie alternatywę, by tworzyć ten dialog społeczny?
Cóż, jeżeli nie możemy zrobić tego fizycznie na uczelni, że tak powiem, bo to nie jest też kwestia tego, że nie możemy zorganizować debaty pomiędzy kandydatami na urząd prezydenta Rzeczpospolitej, ale też przykładowo, to jest właśnie sytuacja z tego wspomnianego wcześniej z projektu Studia Głosuję. Otóż przygotowaliśmy ulotki, na których z jednej strony mieliśmy opis procedury, jak się właśnie
procedury
zarejestrować.
Procedury głosowania.
Tak, procedury głosowania, jak osoba spoza Trójmiasta może się zarejestrować, dopisać do rejestru wyborców tutaj, jak może oddać ważny głos. Z drugiej strony natomiast przedstawiliśmy tylko i wyłącznie nazwiska wszystkich kandydatów. Bez sylwetek, bez właśnie twarzy, bez opisu poglądów, abyśmy nie byli posądzeni znowu o to, że kogoś lepiej przedstawiamy, drugiego gorzej.
Lista była ułożona alfabetycznie jeszcze?
Dokładnie tak. Także to po prostu był zwykły spis, żeby osoba, która dostaje taką ulotkę, mogła po prostu ją obrócić, zobaczyć, na kogo głosuje. No, ewentualnie jak się zainteresuje, no to wtedy może wejdzie gdzieś w internet i sobie wyszuka. No powiedzmy sobie szczerze.
Takie ułatwienie po prostu.
Dokładnie. Niestety wielu, nawet studentów, nawet niestety studentów kompletnie się nie interesuje tym, bo sami z siebie czasem nawet nie pomyślą, żeby wejść, poczytać coś. No mam nadzieję, że w ten sposób, że gdyby dostali taką ulotkę, może jednak chociaż część tych osób by się zainteresowała. Może to złudzenia, ale warto próbować, myślę, zawsze. No poza tym niestety musimy wobec tego działać po prostu przez internet, chociażby poprzez kampanie informacyjne na portalu Facebook czy na stronie internetowej. No musimy tak działać, skoro nie możemy inaczej.
A ty, Maciej, masz jakiś pomysł?
Znaczy ja powiem przede wszystkim tutaj odnosząc się do słów Karola, że przykład idzie z góry, tak? I my nie możemy wymagać od studentów, żeby nie wiadomo jak interesowali się polityką i nie wiadomo jakie mieli zdanie na ten temat i podnosili frekwencję w wyborach, jeżeli powiedzmy osoby, które zarządzają tymi uniwersytetami w całej Polsce zachowują się właśnie w ten sposób, że są w tak zwanym, ja bym to nazwał takim szale apolityczności. A polityka co dzisiaj jest? Polityka to jest wszystko. Przecież uczelnie nie biorą się znikąd. Uczelnie podlegają także ministrowi do spraw nauki i szkolnictwa wyższego. Z tego co wiem, to jest to stanowisko, jakby nie patrzeć, też polityczne. Także nie do końca rozumiem, co znaczy apolityczność, bo między apolitycznością a apartyjnością jest bardzo duża różnica. Bo polityczność to dzisiaj jest de facto wszystko. Jeżeli chcemy zmienić nawet jakiś kształt jakiejś ustawy, jeżeli chcemy wpłynąć na przykład na to, żeby student miał takie i takie przywileje, no to w oczywisty sposób wkraczamy jakby w tą tak zwaną sferę polityczną, ale to nie jest nic złego. Szczerze mówiąc, ja nie rozumiem tego nastawienia. No i pytasz, co w zamian? No w zamian można powiedzieć skrótowo i hasłowo, że no pozostaje nam wtedy wyjść na ulicę tak i dyskutować, tak? Jeżeli nie możemy na takiej oazie wolności, którą powinien być uniwersytet, dyskutować, to gdzie tak naprawdę mamy taką dyskusję prowadzić?
No właśnie Maciek dobrze tutaj wspomniał właśnie o tym szale apolityczności. Może trochę inaczej bym to nazwał. Natomiast oni się po prostu boją tego. Się boją wszystkiego, co jest związane z polityką, żeby nie być przypadkiem posądzonym o polityczność. W pewnych momentach dochodzi właśnie do takich kuriozalnych sytuacji, jak przy tej ulotce właśnie Studia Głosuje, gdzie zakazane zostało właśnie przedstawienie nazwisk wszystkich kandydatów. Po prostu popadamy ze skrajności w skrajność.
W takim razie, jaką rolę spełniają, a jaką powinny spełniać uczelnie wyższe, Karol?
Powinny spełniać właśnie dokładnie tą rolę, o której już tutaj mówiliśmy wcześniej. No poza tym oczywiście, że na uniwersytecie uczymy się, studiujemy, no ale poza tym osoba, która szczyci się wykształceniem wyższym, to nie jest tylko osoba, która posiada jakąś konkretną wiedzę książkową. Nawet osoby, które kończą studia inżynierskie i później magisterskie, które bardzo często się nie interesuje w ogóle sprawami politycznymi, no to wciąż są obywatele. To wciąż to są obywatele o wykształceniu wyższym. To znaczy, że to powinni być obywatele świadomi. Niestety ludzie, którzy nie są świadomi politycznie, nie są nastawiani jakoś proobywatelsko, bardzo łatwo ulegają wszelkim demagogiom i właśnie takim rzeczom uniwersytety powinny się przeciwstawiać.
Maciej, a twoim zdaniem, jaką rolę powinny spełnić uczelnie wyższe?
To znaczy przede wszystkim uniwersytet jako taki to powinna być no, akademia wiedzy, tak? Tutaj zdobywam wiedzę. Ja może jestem przedstawicielem takiego niezbyt popularnego w obecnych czasach poglądu, że na uczelniach mamy przede wszystkim zdobywać wiedzę, niekoniecznie musimy zdobywać umiejętności praktyczne, bo to jest zupełnie co innego. Często wiedza, a umiejętności praktyczne to jest kompletnie inna kategoria, ale ja uważam, że uniwersytet jest do przekazywania wiedzy, także od dyskusji, no ale przede wszystkim jestem za tym, żeby tak naprawdę uniwersytet nie musi sam z siebie wiele organizować. Niech uniwersytet pozostawi wolność studentom, naprawdę. Jeżeli mamy wiele wspaniałych kół naukowych na każdym de facto uniwersytecie, także tutaj na Uniwersytecie Gdańskim, wielu studentów, którzy chcą się angażować w super projekty, organizować właśnie takie debaty. Przecież to jest naprawdę utrudnienia administracyjne, jakie są przy organizacji nawet takiej debaty, jeśli nawet pójdzie na nią zgoda, to są niebagatelne i myślę, że tutaj Karol to potwierdzi. Ja też się z tym zetknąłem przez kilka lat swojej działalności w tym kierunku. Także pozwólmy studentom działać, a uniwersytet niech przekazuje nam wiedzę, do czego jest powołany.
Działać i dzięki temu się rozwijać. Wracając właśnie do tego, jaką rolę powinna pełnić uczelnia, to właśnie
nie może tylko edukacyjną.
Nie tylko edukacyjna, nie tylko właśnie ta wiedza. No ja trochę inaczej może odbieram tą wiedzę. Bardziej chodzi o te postawy. Chodzi o sposób myślenia, tylko żebyśmy my, studenci, byli w stanie kształtować swój własny sposób myślenia. No jak nie inaczej, jak na przykład poprzez uczestniczenie w debatach.
Na Facebooku Niezależne Zrzeszenie Studentów utworzyło wydarzenie Przywróćmy wolność słowa na uczelniach. Maciej, jaka jest przyczyna założenia takiej platformy do dyskusji?
Generalnie wygląda to tak, że nie tylko na Uniwersytecie Gdańskim, ale tak jak Karol wspomniał, we wszystkich uczelniach jest problem z organizacją debat, czy to przedwyborczych, czy to debat z politykami. Tak jak wspominałem wcześniej, ta apolityczność uczelni jest pociągnięta do nie wiadomo jakiego tutaj rozmiaru. Mylnie rozumiano oczywiście, tak, bo ja uważam, że to nie ma, że to chodzi, może, że uczelni tak naprawdę chodzi o apartyjność, a zamieniają to słowo w apolityczność, myląc pojęcia. No i ja sądzę, że przede wszystkim ta akcja ma na celu pokazanie tego, że studenci w dużej części się na to po prostu nie zgadzają, no bo mając taką sytuację, że jest powiedzmy ograniczony i tak w tej kampanii prezydenckiej jest i tak ograniczona debata, Z tego, co wiem, nawet urzędujący prezydent nie bardzo chce debatować. Być może to ze strony strategicznej zrozumiałe, to wchodzić nie chce. Tylko dlaczego mamy ograniczać debatę na uniwersytetach? Przecież nic się nie stanie, jak taka debata się rozegra. Uniwersytet nie zostanie posądzony o żadną partyjność, tylko dlatego, że dwóch polityków startujących w wyborach wymieni myśli i poglądy. Wszyscy mogą tylko i wyłącznie na tym zyskać i moim zdaniem strach jest absolutnie niepotrzebny i wydaje mi się, że po to jest ta akcja, żeby też uświadomić tym wszystkim rektorom i władzom w ogóle uniwersytetów w całej Polsce, żeby pozwolili tak naprawdę na społeczeństwo obywatelskie na swoich uniwersytetach i żeby sobie zdali sprawę, że takimi działaniami, jawnej cenzurze, no tutaj nie ma co ukrywać, to jest cenzura. Nie ma czegoś takiego, że może być w 80% wolność słowa, a w 20% cenzura. A wolność słowa albo jest, albo nie jest. To jest zero-jedynkowe. Albo jest wolność słowa, albo nie. Nie można być w połowie w ciąży, ani w 60% w ciąży. Tak samo nie może być trochę wolności słowa, a trochę cenzury. No i to jest uświadomienie tym rektorom, że takimi działaniami też wypychają ludzi z kraju. 70% z tego, co czytałem, młodych ludzi chce wyjechać z kraju, tak? Jeżeli oni nie będą mieli nawet porządnej debaty publicznej na uczelni, to tym bardziej będą chcieli z tego kraju wyjechać, bo widzą, jak to wszystko wygląda i że no, nie mają żadnej alternatywy. Wszyscy ludzie mówią, nie mam alternatywy, nie mam na kogo głosować. No to gdzie ja mam się dowiedzieć poglądów tych kandydatów, tych powiedzmy nawet tych mniej znanych, jeżeli na przykład w telewizji tego nie ma?
Niezależne Zrzeszenie Studentów złożyło również list otwarty do konferencji rektorów akademickich szkół polskich. Zainteresowały się tym nawet media. Karol, może opowiesz nam coś o tym?
Jeżeli chodzi o sam list, to został wystosowany dosłownie wczoraj czy przedwczoraj. Także no jeszcze na pewno chwilę poczekamy na odpowiedź. No, tak jak już wcześniej wspominałem, że to idzie z góry. To, że nie można organizować tych debat przedwyborczych, to nie jest tylko wymysł rektorów poszczególnych uczelni. No to są jakieś odgórne ustalenia. Oczywiście to ci rektorzy ustali gdzieś tam między sobą na jakimś spotkaniu, że tak powinno być.
Tylko jeśli można się wtrącić, rok temu bodajże na Wydziale Nauk Społecznych były tak zwane Dni Europejskie. I te dni europejskie, być może się mylę, ale z tego co wiem, no znaczy zgoda na pewno była, ponieważ się odbyły, była tam debata wszystkich znaczy kandydatów ze wszystkich partii, które czy tam komitetów, które wystawiły swoje listy. Z tego co wiem, to było również pod patronatem rektora. Także rok temu można było takie debaty organizować, a w tym roku nie. Dla mnie, szczerze mówiąc, nie wiem, może Karol, ty się orientujesz, kiedy takie wyszło zarządzenie, czy te dobre praktyki, które tutaj przytacza uniwersytet, to są od dawna, czy dopiero od jakiegoś czasu, już powiedzmy po eurowyborach?
Mam tutaj właśnie przed sobą komunikat prezydium KRASP z dnia 21 marca 2013 roku. Znaczy, to akurat jest komunikat, który bardziej przypomina o tym, że został opracowany kodeks dobrych praktyk w szkołach wyższych i jest to kodeks z dnia 26 kwietnia 2007 roku. I nie wiem, czy od tamtej pory coś zostało zmienione w tym kodeksie, natomiast od władz naszej uczelni wiem, że ich decyzje znajdują swoje oparcie właśnie na tym kodeksie.
A jakiej odpowiedzi spodziewacie się od konferencji rektorów akademickich szkół polskich?
Ja myślę, że tutaj odpowiedź na to pytanie to jest tylko i wyłącznie do tych rektorów, ponieważ, no umówmy się, jest to dość szerokie gremium. Jeżeli oni sobie założyli jakąś taką politykę, to tak łatwo z niej nie zrezygnują. Dlatego też powstał taki pewien nacisk zewnętrzny na to, żeby jakoś do tej sprawy się ustosunkować. Być może dostalibyśmy odpowiedź, która by podtrzymywała jakby stanowisko, ale ona na przykład by wskazywała, jak te ustalenia, które tutaj ma, powiedzmy, KRASP, mają się do uregulowań konstytucyjnych, tak? Jak się to ma do wolności słowa? Jak to się ma do tego, że to są publiczne uczelnie, że to są uczelnie finansowane de facto z pieniędzy podatników? I ja bym chciał, szczerze mówiąc, na to uzyskać odpowiedzi logiczne, nie w formie takiego komunikatu, jak było ostatnio, bo dla mnie ten komunikat nie mówi dosłownie nic i przeczy sam sobie. I mam nadzieję, że taką przynajmniej kompleksową odpowiedź by sygnatariusze tego listu otrzymali.
Karol, jak myślisz, co z tego wyniknie?
Przyznam, że nie spodziewam się, tak jak Maciek, że od razu nagle po wystosowaniu naszego listu polityka KRASP-u ulegnie nagle zmianie.
Nie, nie,
to tak szybko się nie zmieni. No cóż, no myślę, że studenci na pewno dużo tracą na tym, że nie mogą przyjść na taką debatę na uczelni, na której studiują, no bo takiej debaty nie ma. Na pewno dużo stracą przy tych wyborach. Niestety pewnie zagłosują tak jak i większość. Także no stąd niestety bardzo dużo tracą tutaj ci mało popularni kandydaci, bo studenci tak naprawdę nie mają okazji ich poznać. Sztaby wyborcze, które dysponują ogromnymi środkami, mają środki, żeby się
też
promować.
Publiczne, mniejsi... dodajmy. To są też środki publiczne w wielu sytuacjach.
Pomniejsi kandydaci, natomiast już takimi środkami nie dysponują. Tutaj studenci dużo tracą na pewno na tym. No, mam nadzieję jednak, że ta akcja się dalej rozwinie. Zobaczymy, jak będzie z frekwencją przy tych wyborach, jakie będą wyniki tutaj. Warto potem zrobić badanie po tych wyborach, co studenci myślą o tym, czy faktycznie ta debata by zmieniła jakoś, czy na przykład wynik, czy właśnie frekwencję. No i cóż, no za pół roku mamy wybory parlamentarne. No mam nadzieję, że może do tego czasu chociaż trochę się uda zmienić nastawienie KRASP-u.
Debaty prowadzone zgodnie z akademickimi standardami są potrzebne. Wiele osób dzięki bezpośredniemu kontaktowi z przedstawicielami polskiego życia publicznego staje się równocześnie aktywnymi uczestnikami komunikacji społecznej, a chyba właśnie o to nam chodzi, by polskie społeczeństwo było świadome swoich wyborów. Dziękuję bardzo za dyskusję rozmówcom, Karol Malinowski i Maciej Cholewiński.
Dziękuję bardzo.